bardzo dużym echem odbiły się piątkowe wydarzenia w Sejmie. Do tej sprawy powracamy, ponieważ działalność profesora Balcerowicza ma bardzo, bardzo duże, wielkie konsekwencje na różnych płaszczyznach życia. Jakie te konsekwencje są? O tym poprosiliśmy, rozmawiać będziemy z panią profesor doktor habilitowany Anną Raźny, kulturoznawcą z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panią profesor, bardzo serdecznie witam na naszej antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcu, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Rzeczywiście wiele się zmienia. Miejmy nadzieję, że te zmiany, o których mówiła moja przedmówczyni, zapowiadają rzeczywistą budowę, a nie tylko retorykę, budowę IV Rzeczpospolitej. Zapowiedź powołania Komisji Śledczej w sprawie działania Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Bankowego, a także Komisji Śledczych do spraw prywatyzacji banków, polskich hudistali oraz Narodowych Funduszy Inwestycyjnych jest pierwszą od 1989 roku próbą weryfikacji na szczeblu najwyższych instytucji publicznych w Polsce kierunku transformacji ustrojowej rozpoczętej przez postanowienia Okrągłego Stołu. Przez 16 lat lekceważono dane statystyczne, dane GUS-u, a nade wszystko głos społeczeństwa, które nie godziło się na taką przemianę PRL-u, z jaką mieliśmy i mamy do czynienia. Przemianę PRL-u w system oligarchiczny, tworzony przy pomocy haseł demokracji i państwa obywatelskiego oraz haseł wolnego rynku. Społeczeństwo polskie, zdegradowane materialnie i cywilizacyjnie przez system socjalistyczny, oczekiwało nie tylko poprawy warunków życia, ale również respektowania godności pojedynczego człowieka i całego narodu w nowej rzeczywistości. Oczekiwało tej prawdziwej, o której się mówi w teorii przede wszystkim, nie zaś iluzorycznej demokracji. Oczekiwało rzeczywistego współdecydowania o losach Polski i Polaków. Tymczasem już na początku osławionej transformacji, w wyniku postanowień kontraktowego Sejmu i pierwszego rządu III Rzeczpospolitej, rządu Tadeusza Mazowieckiego, społeczeństwo zostało ubezwłasnowolnione i poddane tak zwanej szokowej terapii. Przypomnijmy sobie te określenia. To jest przyspieszonej transformacji opartej na reformie gospodarczej, którą zaproponował Polsce Zachód, a ściślej kręgi związane z George'em Sorosem, które firmował profesor Sachs. Program szybkiego przekształcenia polskiej gospodarki, tak zwanej socjalistycznej, opracowany przez amerykańskie lobby finansowe i gospodarcze, a sformułowany przez profesora Sachsa, podjął na gruncie polskim profesor Leszek Balcerowicz. Zostały one przedstawione polskiemu społeczeństwu jako bezalternatywne. Od początku towarzyszyła im otoczka niejasności, a wręcz tajemniczości. Od początku bowiem dawały szansę szybkiego wzbogacenia jedynie ludziom z wysokiego szczebla partyjnego, decydentom komunistycznym i gwarantom takiej transformacji, a więc służbom specjalnym, również komunistycznej prowiniencji. Od początku też transformacja była ukierunkowana nie na rozwój gospodarczy, który polepszyłby sytuację materialną Polaków, lecz na gwałtowne, nienaturalne, bo nie liczące się z realiami wcześniej panującej socjalistycznej gospodarki i poziomem cywilizacyjnym polskiego społeczeństwa, przemiany własności. One są istotne. Przy pomocy haseł wolnego rynku i liberalizmu gospodarczego, skutecznych bez wątpienia na gruncie tych gospodarek, które nigdy nie przeszły przez etap socjalistycznego rozwoju w ramach totalitaryzmu komunistycznego, rozpoczęto szybką, gwałtowną budowę hybrydy liberalno-wolnorynkowo-lewicowej, która uzyskała na poziomie społecznym kształt oligarchiczny. Jesteśmy w tym momencie społeczeństwem oligarchicznym i o tym winni mówić wszyscy, nie tylko ci, którzy, jak się oni głośno nazywają, są specjalistami w zakresie ekonomii i gospodarki, ponieważ skutki tego mają charakter społeczny, mają charakter kulturowy, ale również moralny, bo to skutkuje w dziedzinie moralności społeczeństwa. przyspieszona, oparta na niejasnych zasadach, w wielu przypadkach na oszustwie i jawnej kradzieży. Prywatyzacja majątku narodowego przyniosła korzyści jedynie wąskiej grupie pochodzenia komunistyczno-agenturalnego. Ogromną część społeczeństwa wyrzuciła natomiast na margines i jeszcze bardziej zubożyła, bo pozbawiła środków do życia, pracy, bezpieczeństwa. Taki kierunek reform firmowany jest od początku przez pana profesora Leszka Balcerowicza. Jest on kontynuowany nieprzerwanie od 1989 roku do dnia dzisiejszego. Nawet rząd Jana Olszewskiego, uważany przez niektórych za pierwszy zrywający z okrągłym stołem, niestety nie poddał weryfikacji owych reform, a nawet je bezkrytycznie kontynuował. Tak zwane reformy Balcerowicza przyspieszyły negatywne procesy społeczne i kulturowe w Polsce, nade wszystko dlatego, że oparte były na fałszywej koncepcji człowieka i społeczeństwa. W koncepcji tej człowiek traci nie tylko swój indywidualny wymiar i staje się anonimową jednostką, ale nade wszystko traci wymiar osobowy. W takiej koncepcji pojedynczy człowiek stał się szybko przedmiotem transformacji, społeczeństwo i naród zbiorem przedmiotów poddanych mechanizmom, które służyły i służą nie dobru ogółu, ale interesom owych grup, o których była mowa, interesom obecnych elit, jak się je nazywa, i bardzo wąskich grup społecznych. W takiej przestrzeni społecznej zabrakło miejsca na normy etyczne, które ratowałyby godność pojedynczej osoby i kierowały nas wszystkich na dobro ogółu. Z obecnej perspektywy można nawet mówić o świadomej eliminacji norm etycznych z procesu transformacji gospodarczej i ustrojowej, przez jaką przeszło społeczeństwo polskie po 1989 roku. Można mówić o świadomej eliminacji odpowiedzialności indywidualnej, osobowej, ideologów i wspierających ich elit i środowisk opiniotwórczych za dramatyczne skutki owej transformacji. Dlatego zapowiedź utworzenia komisji śledczych wywołała w tych środowiskach nie tylko zdziwienie, ale również oburzenie, któremu towarzyszy próba zastraszenia polskiego społeczeństwa rzekomo negatywną reakcją Zachodu. Profesor Balcerowicz posłużył się nawet inwektywami, mówiąc o niedouczonych posłach, którzy zepsują obraz Polski w oczach, ja powiem, mitycznego Zachodu. Mitycznego, bo przecież nie o cały Zachód idzie, ale o określone lobby finansowe i gospodarcze. Pan profesor boi się owych lobby, a więc przed nimi widocznie odpowiada za przemiany ustrojowe. Nie boi się natomiast polskiego społeczeństwa, bo założył, że przed polskim społeczeństwem nie odpowiada za nic. Co więcej, nie odpowiada również na gruncie takiej nauki, jaką jest ekonomia, którą prezentuje w owych reformach, za błędne koncepcje i decyzje spowodowane uzależnieniem ekonomii i gospodarki od ideologii liberalizmu politycznego. Czy jest się czym chlubić na gruncie ekonomii, jeśli koncepcje firmowane przez osoby z tytułem profesora dały Polsce zamiast prosperity 20% bezrobocie, nie zapewniły godziwych warunków życia tym, którzy ciężko pracują? Czy można tu jeszcze mówić o jakiejś naukowej podstawie, a nie wyłącznie o ideologii, jeśli 23 miliony Polaków wskutek owych reform, są to dane GUS-u za 2005 rok, żyje poniżej granicy wyznaczającej strefę niedostatku, a więc na poziomie minimum socjalnego. Jeśli 6 milionów znajduje się w skrajnym ubóstwie, zaś 3,5 miliona poniżej granicy skrajnego ubóstwa. Tego się nie da obronić na gruncie żadnej nauki, nie tylko ekonomii i politologii, ale również socjologii, kulturoznawstwa, etyki. Niewiele wspólnego mają skutki tej tragicznej transformacji z rzeczywistą nauką. Tytuł profesora nie gwarantuje takich związków. Mało tego, nie jest też immunitetem chroniącym przed odpowiedzialnością, która spada nie tylko na autora reform, na osobę firmującą owe reformy, ale również na wszystkie środowiska, w tym nade wszystko polityczne i intelektualne, które owe reformy propagowały i nie dopuszczały do żadnej ich krytyki. Te właśnie środowiska środowiska są odpowiedzialne również za nowomowę transformacyjną, która towarzyszy przemianom w Polsce po 1989 roku i wręcz stymuluje nowy kształt kultury w Polsce. Jest to kultura oparta na ideologii liberalizmu ekonomicznego, wyrażającego pogardę dla osoby ludzkiej, dla godności człowieka, dla wysokich wartości, nade wszystko etycznych. Niektóre z tych wartości w języku nowomowy transformacyjnej i w owej kulturze nowej zostały całkowicie unicestwione. Na przykład jeśli ktoś mówi o sprawiedliwości, jest eliminowany. W zasadzie nie ma bohaterów kultury, nie ma takich podmiotów, które by z pełnym szacunkiem były prezentowane na przykład w publicystyce, w powieści, w filmie, jako te, które mówią prawdę o rzeczywistości. Nie ma miejsca dla tych, którzy używają słowa sprawiedliwość. Nie ma miejsca dla tych, którzy pragną prawdy. Przeciwnie, tych nazywa się w nowej kulturze, w kulturze okresu transformacji nazywa się populistami. Jeśli ktoś dąży do sprawiedliwości, szuka sprawiedliwości, natychmiast uzyskuje miano populisty. Jeśli jest mowa o krzywdzie ludzkiej, to jest także oczywiście populistyczne stanowisko. Jeśli ktoś jednak za wszelką cenę dąży do naprawienia krzywdy i do sprawiedliwości, jest nazywany wręcz oszołomem. Odmawia mu się, że tak powiem, prawa racjonalnego myślenia i racjonalnego osądu rzeczywistości. Takich przykładów można dawać wiele. Mało tego, nawet to jest ciekawe, że takiej rosyjskiej proweniencji takie słowo jak nieudacznik, nieudacznictwo i nieudacznicy jest w tak zwanym obiegu językowym tego okresu transformacyjnego i tej kultury transformacyjnej. I ono oznacza właśnie wszystkich tych, którym się, jak to się mówi, nie udało, którzy są niezaradni. To są ci, którzy się sytuują poza kręgiem oligarchii w Polsce. To są ci, którzy się sytuują właśnie poza kręgiem tej elity, która skorzystała na przemianach i w zasadzie, na którą były te przemiany ukierunkowane. Przykładów można dawać wiele. I trudno, aby jednak nie pozostały poza tą granicą odpowiedzialności osoby, które nie tylko reformy wbrew interesom polskiego społeczeństwa wprowadziły i przeprowadziły w Polsce, ale również te, które je propagowały, podtrzymywały, utworzyły specjalny język, który sprzyjał tej transformacji, a nawet wpłynęły na kształt kultury. Pora w związku z zapowiedziami kilku komisji śledczych, które by zweryfikowały okres miniony, pora mówić wreszcie o realnej odpowiedzialności, a nie tylko odwoływać się do czystej retoryki.
Pani profesor, nie ma bohaterów, zauważyła pani, są idole, nie ma sprawiedliwych, są populiści.
Tak,
jest makroekonomia,
tak.
Jest makrogospodarka, jest globalizm, ale czy w tym wszystkim jest człowiek? Walczymy o prawa zwierząt, a czy ktoś się ujmie za prawami człowieka?
Mało tego, to co ewidentnie przynosi tak wielkie szkody, jest traktowane jako logiczne. Ja tu chciałam się odwołać właśnie do takich odczuć chyba powszechnych, że każdy, kto odczuł bardzo przykro, w sposób bardzo dojmujący skutki owej transformacji w Polsce, jest poczytywany za kogoś, kto jakimś jest właśnie takim nieracjonalnym osobnikiem i niewłaściwie, niezgodnie z prawami ekonomii ocenia własną sytuację i sytuację Polski. Otóż gdyby rzeczywiście to, co się stało w Polsce, skonfrontować z rzeczywistą nauką, a nie nauką poddaną ideologii, to by się okazało, że tu w zasadzie jest bardzo mało podstaw. Ja mówię o kulturze, ja mówię o charakterze przemian społecznych, a tutaj to jest głęboko związane wszystko z reformami zwanymi reformami Leszka Balcerowicza. Lata całe słyszeliśmy o Leszku Balcerowiczu jako promotorze owych reform. Zgodził się je firmować i to już przeszło do historii. Odpowiedzialność przed historią, przed społeczeństwem, przede wszystkim tymi, którzy zostali tak głęboko skrzywdzeni wskutek tak gwałtownej transformacji, nie liczącej się z osobą ludzką, z przeszłością naszą historyczną, z położeniem, bardzo, bardzo złym położeniem materialnym na początkowych reform polskiego społeczeństwa.
Został złożony już w Sejmie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej. Pani profesor również wspomniała, Komisja Śledcza ma zbadać prawidłowości i efektywność działania prezesa Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Bankowego jako organów nadzoru bankowego. Natomiast w odpowiedzi, jak możemy przeczytać w depeszach prasowych, w odpowiedzi lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, słyszymy i czytamy, że pomysł powołania tychże komisji do zbadania prawidłowości i efektywności działania prezesa NBP czy i Komisji Nadzoru Bankowego to sposób na walkę z jego ugrupowaniem, z ugrupowaniem Donalda Tuska, z Platformą Obywatelską.
No więc właśnie, oczywiście jest to również nowomowa transformacyjna, ponieważ dążenie do prawdy, próba weryfikacji, próba korekt, jeśli już tutaj mówić o takiej pierwszej, prawda, próbie, no więc nazwijmy to korekty tych reform, jest właśnie tak kwitowana. I to jest oczywiste, ponieważ Platforma Obywatelska skupia w sobie tych, którzy te reformy propagowali, wynosili właśnie na poziom tak wysoki w społeczeństwie, że nie sięgało tam pojęcia odpowiedzialności twórców owych reform. I to jest Unia Wolności, to jest Kongres Liberalno-Demokratyczny i to są elity, które wspierają ten proces, a które no, wyraża, powiedzmy, środowisko Gazety Wyborczej, środowisko Agory w sposób taki najpełniejszy. I oczywiście będzie to poczytywane za walkę z Platformą Obywatelską, a nie za próbę weryfikacji reform i próbę polskiej obrony polskiego społeczeństwa. Na to musi być przygotowanie, ale musi wystarczyć politykom prawicy, którzy dążą do naprawienia owych szkód, do zabezpieczenia Polski przed całkowitym upadkiem gospodarczym i ekonomicznym, musi starczyć dość siły. I tę siłę oni muszą wiedzieć, że mają w społeczeństwie polskim. Nie muszą, czy też nie powinni szukać oparcia w środowiskach, o których mówiłam wcześniej, bo te środowiska siły do walki o Polskę nigdy nie dadzą, bo one nigdy o Polskę i o polskie społeczeństwo nie walczyły.
Pani profesor, bardzo dziękuję za wypowiedź. O konsekwencjach, o skutkach decyzji i działań profesora Balcerowicza mówiła do nas i mówiła nam pani profesor doktor habilitowany Anna Raźny, kulturoznawca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bóg zapłać za wypowiedź i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.